Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry.
Mamy końcówkę karnawału, a to jak wiadomo czas balów i zabaw, no i towarzyszącej temu radości. No właśnie, radości. Pytanie, czy my Polacy umiemy się cieszyć i bawić? Wszelkie badania raczej niestety temu przeczą. Jeden z portali społecznościowych na przykład postanowił sprawdzić, jak często bawią się Polacy i czy w ogóle potrafią się bawić. I co się okazało? Że jesteśmy na niechlubnym pierwszym miejscu najsmutniejszych narodów na świecie. W sumie 17 tysięcy osób, głównie młodych, z 17 krajów świata spytano, jak często naprawdę dobrze się bawią, na przykład wychodząc ze znajomymi. I okazało się, że przeciętny Polak dobrze bawi się tylko nieco ponad 5 dni w miesiącu. No co niestety plasuje nasz kraj na ostatnim miejscu tego rankingu, zarówno w skali europejskiej, jak i światowej. Z kolei CBOS spytał Polaków, jak siebie postrzegają. No i na pierwszym planie w tym autoportrecie pracowitość, a na kolejnym miejscu mamy malkontenctwo, narzekanie, pesymizm, roszczeniowa postawa wobec życia. Ankietowani mówili, że Polacy wciąż narzekają, wręcz uwielbiają narzekać, są smutni, pesymistyczni, sfrustrowani, niezadowoleni z życia. Dlaczego tacy jesteśmy? Czy można to zmienić? I dlaczego warto zrobić wszystko, żeby właśnie to zmienić? Bo przecież wiadomo, że śmiech to zdrowie, a radość jest zdecydowanie lepsza niż smutek, ponuractwo i to wieczne narzekanie. Już za moment porozmawiamy o tym z naszymi gośćmi, psychoterapeutami,
Małgorzatą Milewską z ośrodka Psychoterapia w Białymstoku i Arturem Brzezińskim z białostockiej pracowni psychoterapii i psychoedukacji Integra. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Malkontenctwo, narzekanie, wieczne niezadowolenie. Dlaczego my Polacy tacy jesteśmy?
Taki mamy klimat, bo pierwsza myśl przychodzi do głowy. W ogóle jeśli chodzi o liczbę dni słonecznych, to u nas to dość mizernie wygląda, a to też przecież ma wpływ na to, jak funkcjonujemy. Tak pomyślałem o tym malkontenctwie, czy to przypadkiem nie zmienia się zgodnie z upływem czasu, że te pokolenia, którym przyszło urodzić się, wychować po wojnie, nie miały za bardzo możliwości koncentrowania się na zabawie, bo to nie był ten czas, nie ten moment. No i życie dostarczało zbyt wiele trudności. PRL też swój ślad zostawił. To były szczególnego rodzaju radości. Do dziś pamiętam radość z zakupienia, nie wiem, pomarańczy. I koniec. Właściwie myślę, że teraz ci młodzi ludzie mogliby zacząć się cieszyć, no tyle, że oni uczą się cieszenia od swoich rodziców. I niestety to jeszcze trwa.
No tak, my mamy ten PRL w genach, powiedzmy. Chociaż ja pamiętam, że potrafiliśmy się cieszyć z najmniejszej rzeczy. Właśnie z tego, że dostaliśmy czekoladę, która była wtedy na kartki. Że udało nam się zdobyć coś w kolejce.
Dużo prawdy w tym jest, co pani mówi, że kiedyś jakoś bardziej się potrafiliśmy cieszyć z małych rzeczy. Być może teraz mamy dużo. Dążymy do wielu rzeczy, które już tak naprawdę nie cieszą. Też myślę sobie, że te młode pokolenie dzisiaj jest tak naprawdę samotne, bo gdzieś tam rodzice dorośli biegną za tym, żeby posiadać, żeby mieć. I trudno też im jest się cieszyć z tego, co mają, bo tak naprawdę chyba nie o to chodzi, żeby zdobywać tylko same dobra materialne, a żeby spędzać wspólnie czas. Myślę, że mam mało czasu spędzania razem ze sobą, blisko, a chyba to najbardziej cieszy w kontaktach z ludźmi. To może mieć też wpływ. Ja też często poruszam się tu w Białymstoku komunikacją miejską i tak dowiadując się o zaproszeniu tutaj do programu, zaczęłam obserwować ludzi i faktycznie ludzie mało ze sobą rozmawiają, a jak rozmawiają, to o jakichś trudnych rzeczach, że mają wyraz twarzy dosyć smutny. I tak popatrzyłam na ten obrazek, że faktycznie gdzieś coś w tym jest, że dużo jest takiego smutku, ponurej miny. Takie zastanawiające.
Radość życia to mnóstwo rzeczy, z tym się wiąże. Na przykład zaufanie i gotowość do rozmawiania z innymi, otwartość. Na zaufanie wymaga odwagi. I teraz pytanie, jak to wygląda z tą gotowością do otwarcia na innych ludzi, ufania innym ludziom, kontaktowania się z nimi. W autobusach nie rozmawiamy, nie nauczyliśmy się, nie mamy zwyczaju. Nie ufamy. Znowu jakaś tam przeszłość. Jeśli chodzi o poziom zaufania społecznego, to Polacy też wypadają bardzo, bardzo. No, też można powiedzieć, że no, coś jest w powietrzu, w tej atmosferze, w momencie, gdy nie pozwalamy sobie na okazywanie radości, mówienie o swoich sukcesach, cieszenie się swoimi sukcesami. Jest taki mechanizm, że uczymy się zachowań w społeczeństwie, w którym się znajdujemy. Nawet bezrefleksyjnie, bez zastanawiania się powielamy to, co wokół się nas dzieje. Więc może tak jest, że w Polsce tak się robi, że się nie cieszy. Poza tym cieszenie się jest ryzykowne, bo jeżeli ja się cieszę ze swoich sukcesów, to wystawiam się na ocenę i krytykę innych. Jak narzekam, to lepiej się wtedy bardziej wycofuję. Właściwie nawet mogę liczyć na to, że ktoś mi będzie trochę współczuł, a przynajmniej nie będzie się mnie czepiał, krytykował, nie pojawi się zawiść. Więc lepiej ponarzekać. Może mi się wydawać, że mam większe z tego powodu korzyści, jak będę wspólnie z całą rodziną albo znajomymi narzekał. Z tym, że to takie mylne jest niestety, bo my nie bardzo lubimy w dłuższej perspektywie przebywania z ludźmi narzekającymi.
Oj, nie lubimy, naprawdę. Wystarczy sobie wejść na fora internetowe dotyczące na przykład ocen jakichś hoteli. Przyjeżdżają Polacy do hotelu all inclusive, do gorącego kraju, piękny klimat, piękny hotel. Zapłacili dużo pieniędzy. Zamiast się cieszyć ze wszystkiego, co tam jest, to Polak szuka. A jedzenie za mało rozmaicone, a pokój niedosprzątany. I szukamy, mam wrażenie, że my szukamy czasami powodów do tego, żeby ponarzekać. No nie możemy się cieszyć, nie umiemy. Nasza szklanka zawsze jest do połowy pusta.
I w ten sposób robimy sobie krzywdę, bo odbieramy sobie radość i możemy wpłynąć na samopoczucie innych, ale przede wszystkim odbieramy sobie radość.
No i na dzieci to też jakoś przechodzi.
No już nie mówiąc o tym, że to sztafeta pokoleń ma miejsce. Bez względu na to, z jakich powodów jesteśmy malkontentami, jak pokazują badania, czy smutasami, to warto zająć się przynajmniej swoim życiem i może narodu nie zmienimy, ale siebie na pewno. Tyle, że to wymagałoby, może wymagać od nas świadomego wysiłku. Znaczy świadomego zadbania o to, żeby poczuć się lepiej, dostrzec te pozytywne strony naszego życia, różnych sytuacji, które nam się zdarzają i pielęgnować te uczucia. I wtedy to się będzie też także udzielało innym, więc można to zrobić. Tyle, że niestety wygląda na to, że trzeba zrobić to świadomie.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Trzeba w końcu przerwać tę spiralę pesymizmu. Przecież nasze dzieci, jak widzą narzekających rodziców i rodziców, którzy nie potrafią z niczego się cieszyć, to tak samo mają. Powiedzmy, przekonajmy, dlaczego nie warto ciągle narzekać i być tym malkontentem, tylko właśnie dostrzegać radość, cieszyć się z najdrobniejszej rzeczy. Bo co? Bo to wpływa na nasze samopoczucie, psychikę, zdrowie?
No na pewno, ale też i zaraża, bo jeżeli spotykamy się wśród ludzi, którzy są radośni i chociażbyśmy, nie wiem, próbowali zachować powagę, to jednak to zaraża, tak? Były też różne eksperymenty prowadzone w jakichś metrach czy na ulicach, że stoi ktoś i się śmieje, to nie da się przejść obok tego nie śmiejąc się. Myślę, że my Polacy też często oceniamy i widząc ludzi śmiejących się, to często sobie myślimy, że a to tak nie wypada, a to coś z tymi ludźmi jest nie tak. I tak rozmawialiśmy trochę o dzieciach, że my dzieciom często to nie pozwalamy się cieszyć, że jak dziecko tak bardzo się cieszy i bardzo się śmieje, często rodzice uspokajają, uspokój się, bo to nie wypada, bo nie to miejsce. I gdzieś tam ta radość też jest tłumiona i takie dziecko też się zastanawia, czy wypada się cieszyć, czy wypada się radować, czy wypada być wesołym, w jakim miejscu, gdzie, z kim. Myślę sobie, że to też jest ważny temat, żeby pozwolić dzieciom się cieszyć z drobnych rzeczy, z drobnych zabawek. Często dorośli nawet śmiejąc się mówią, że co tak się cieszysz? Albo jest takie powiedzenie, śmiesz się głupi do sera. A wspomniała pani też o cieszeniu się małymi rzeczami, na takimi tu i teraz. I myślę, że to jest ważne, taka uważność na to, co jest, co mam w tej chwili, jaka jest pogoda, żeby zauważać takie rzeczy, które pozwalają nawet wzbudzić jakiś taki uśmiech, pozytywny nastrój, bo jak mamy pozytywny nastrój, to też więcej rzeczy nam się udaje.
Dzieci się wychowują, obserwując to, co robią, mówią dorośli. Więc jeżeli dorosły zdaje sobie sprawę, że ma jakąś taką czarnowicką skłonność pesymistyczną, to niech zacznie pracować nad tym, może zacząć pracować nad tym, bo to dwie korzyści. Po pierwsze, jemu może w którymś momencie pomóc, choćby nawet dla tego zdrowia i radzenia sobie z trudnościami życiowymi, a po drugie, w ten sposób programuje swoje dziecko. Czyli takie uczenie optymizmu mimowolne. Łatwiej jest uczyć optymizmu mimowolnie, jak my ten optymizm mamy. Gorzej, jak my mamy pesymizm, albo to przekonanie, że my widzimy rzeczywistość realnie. Albo w ogóle nie zwracamy uwagi na to, czy mamy taki czy inny styl myślenia rzeczywistości. Po prostu takie życie jest. Co zrobić, kiedy ja mam, załóżmy, że predyspozycje genetyczne do pesymizmu, plus okoliczności życiowe w dzieciństwie dołożyły mi też, żeby pesymistycznie myśleć, plus jeszcze przekazy rodzinne, chłopie, ty zobacz, jakie kłopoty cię w życiu czekają. Czyli w sumie zdaję sobie sprawę, że ten pesymizm we mnie szaleje. No i zaczynam kontrolować, kontrola no to trochę no, wymaga wysiłku. Zaczynam kontrolować swoje myśli i staram się zmienić ten sposób myślenia o rzeczywistości, żeby widzieć bardziej pozytywnie. No ale teraz z tym dzieciakiem też można coś zrobić. Jednak zakładam, że no, trochę naszej świadomej woli, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, znaczy naszego świadomego oddziaływania, no może mieć miejsce. Tylko właśnie jak świadomie dzieciaka uczyć optymizmu? Nie mówić, że wszystko będzie dobrze.
Bo to nieprawda.
Nieprawda. Mało tego, 3-latek wraca zasmarkany do domu, znaczy rodzic holuje go zasmarkanego do domu, przyholował do domu, płacze ciężko, że kolega mu, nie wiem, nie chce się z nim bawić. No, można wtedy powiedzieć, siadaj, umyj rączki, będziemy jeść, albo ty nie zawracaj mi głowy, albo jakieś tam problemy, dopiero w przyszłym życiu będą problemy, albo powiedzieć w ogóle, nic ci nie stało, wszystko będzie dobrze. No i w tym momencie dzieciak zostaje w takiej sytuacji, bo dla niego ten kolega, to w przypadku świata 3-latka, tragedia pierwszej wody. Ja tu słyszę informację, że to nieważne, że to tragedia, no bo ta informacja, nic się nie stało, wszystko jest w porządku, to tak jakby dla dziecka była informacja, nieważne co czujesz, nieważne, że przeżywasz trudności. A potem stwierdzenie, wszystko będzie dobrze, a dlatego dziecka, no dzieci w ogóle mają kłopot z widzeniem przyszłości, bo świat się kończy przeważnie no, dzisiaj, jutro, dla nastolatków, nie wiem, do weekendu, więc wszystko będzie dobrze. Jak będzie dobrze, kiedy jest taka straszna tragedia, on jutro znowu nie będzie się ze mną bawił albo już się teraz ze mną nie bawił. W tym momencie dzieciaki przestają wierzyć rodzicom, ufać rodzicom. Mało tego, nawet zaczyna być to niepokojące, bo przeważnie mówią, że wszystko dobrze jest wtedy, gdy jest niedobrze. Czyli właściwie jak ktoś zaczyna mi mówić, że wszystko będzie dobrze, to jest sygnał taki dla mojej nieświadomości, że jest bardzo niedobrze. Co w takim razie zrobić można? No, jeżeli chcemy wychować optymistycznego dzieciaka, to dbamy o to, żeby on dostrzegał swoje niepowodzenia. Tylko, że nie dewaluujemy tego, nie mówimy, że nie ma. Tak, zdarzyło się, cierpisz, trudno jest, opowiedz o tym. Raz. Ale po drugie zaczynamy rozmawiać, a co ty możesz z tym w ogóle zrobić? Uczenie optymistycznego myślenia to nie mówienie, że wszystko będzie dobrze i nie pokazywanie, że super jest, tylko radzenie sobie z problemami, rozmawianie o problemach. Uczenie optymizmu to zwracanie uwagi na kłopoty, pokazywanie, że one są i że sobie z nimi można radzić. Właśnie o to chodzi, żeby pokazywać, że z nimi można sobie radzić. Wymyślać rozwiązania, bo w przyszłości to jest takie, zdarzy się kłopot, okej, jak było w moim domu, no jak były kłopoty, a były, to rodzice sobie radzili, ja też sobie radziłem, więc ja też sobie teraz poradzę. I to jest ta optymistyczna postawa. Co robić z sukcesami? Dostałeś 6, po pierwsze na pewno entuzjazm, cieszymy się, a po drugie można go zapytać, jakżeś ty to zrobił? No jak? I za każdym razem, żeby zwracać taką uwagę na taką zależność, sukces, mój wkład w ten sukces. Żeby wybić argument pesymistyczny, sukces, a przypadek, a zdarzyło się. Nie, odniosłeś sukces, co by to nie było, bo zrobiłeś to i to. Pokazywać też te jasne strony życia, czyli ta szklanka do połowy pełna. Mówić o tym, co jest pozytywne w tym dziecku, dostrzegać jego silne strony, nazywać te silne strony, rozmawiać o tych silnych stronach. Też w tych swoich własnych dorosłych rozmowach zwracać uwagę na te jasne strony.
Akademia Życia.
Mamy powody do radości, bo oczywiście możemy powiedzieć, Hiszpanie są radośni, umieją się bawić, Grecy, przecież oni mają taki doskonały klimat, no przecież dlaczego? Ale przepraszam, my narzekamy na klimat. Jak mamy gorące lata, to mamy za gorąco, ojejku jak u nas gorąco, jak zimno to, ojejku jak jest w Polsce smętnie zimno. Nie mamy zimy, źle, mamy zimę śnieżną, źle. Mamy powody do radości.
Mamy mnóstwo powodów do radości. Chociażby to, że, nie wiem, wstajemy z rana i świeci słońce. Albo nawet chociażby jak pada deszcz, możemy zobaczyć, że fajnie, że możemy wstać, że możemy iść do pracy. Nam ciężko jest cieszyć się z małych, drobnych rzeczy. Wyobrażamy sobie może, że szczęście, zabawa to jest coś wielkiego. A tak naprawdę to tworzy codzienny jakiś rytuał, codzienny gest, codzienny uśmiech, codzienne powiedzenie dzień dobry domownikom. To może być takim powodem do radości, żeby dobrze zacząć dzień.
Teraz pomyślałam o tym, że ktoś, kto może słuchać tego tego powie, no tak, znowu promują ten amerykański pozytywizm, że wszystko jest w porządku, może mamy się cieszyć, a tu wcale nic nie jest w porządku. Tak, czasem jest taki właśnie nawet zarzut dla tych, którzy próbują myśleć inaczej, że to nie nasze, że ten optymizm, hurra optymizm, to nie jest nasze. To gdzieś obcy.
Tak, a ci Amerykanie to są nienormalni. Zaczepiają w metrze, pytają, jak się czujesz, się śmieją. No podejrzane, prawda? Nie mówię, żebyśmy byli tacy jak Amerykanie, no ale gdzieś trzeba wypośrodkować między tym amerykańskim hura optymizmem, a tym polskim mega pesymizmem, skrajnym pesymizmem.
Samo się nie zmieni, jeżeli będziemy właśnie o tym mówić, będziemy się przyglądać, dlaczego narzekamy, co za tym stoi i będziemy też uczyć te młode pokolenia, że mogą się cieszyć i że nie ma nic złego w pochwaleniu, nie wiem, dnia czy drugiej osoby, to się powoli będzie zmieniać, ale to od nas zależy. Od nas zależy, od nas dorosłych, jak będziemy pokazywać dzieciom. Nie musimy mieć wszystkiego idealnie, żeby się z tego cieszyć. Że możemy nawet prześmiewać różne rzeczy. Też jest takie powiedzenie, że umiej się śmiać z samego siebie, będziesz mieć ubaw do końca życia. I to też myślę, że jest ważne, żeby budować dystans do siebie. I tak jak pani powiedziała, o takim patrzeniu, uśmiechaniu się do siebie nawzajem, to faktycznie w Polsce, jeżeli się uśmiechniemy, albo ktoś się do nas uśmiechnie, to zaraz pojawia się pytanie, czy może coś ze mną nie tak, czy wyglądam śmiesznie.
Jest takie powiedzenie, dorośli się powinni przejmować nie tym, że dzieci ich nie słuchają, tylko tym, że dzieci ich obserwują, bo uczymy się obserwując tych dorosłych, więc widząc ten uśmiech i docenianie tego, co się dzieje, dostrzeganie tych pozytywów wokół i docenianie tego, to jest ta informacja dla kolejnego pokolenia, że tak można żyć i z tego można się cieszyć. Pani powiedziała o tych badaniach, że nam ci Polacy te 5 dni zabawy w ciągu miesiąca. Myślę, kurczę, jaki sukces. Kto to jest?
Ale gdybyśmy tak dorosłych zapytali, jak spędzili ten karnawał, to pewnie wielu by zapytało, tak, karnawał?
Tak.
A co to takiego?
Tak. Tłusty czwartek to może da się zauważyć z różnych powodów, ale z zabawą... To nie.
Myślę sobie, że ludzie potrzebują tej radości i chcą, tylko że z jakiegoś powodu nie umiemy tej radości okazywać i się cieszyć. Natomiast potrzeba jest duża i tak my tutaj też mówimy trochę o tym, jak my Polacy narzekamy, ale kiedy się indywidualnie rozmawia z ludźmi, no to każdy chciałby dla siebie jakąś przyjemność, chciałby się cieszyć, że gdzieś ta potrzeba jest. I fajnie, żeby dawać sobie takie małe momenty w życiu, małe czy duże, żeby się cieszyć, żeby szukać w sobie tych pokładów radości i pozwolenia sobie na przyjemność. Bo też kwestia zabawy, tutaj mówiła pani o zabawie, czy się bawimy, to jeszcze też zależy, co dla kogo jest zabawą, nie? Że dla kogoś może być zabawą, nie wiem, pójście na basen i bawienie się z dziećmi, nawet jako dorosły na różnych zjeżdżalniach, bawić się jak dziecko, tak się mówi, czy pójście na dyskotekę, czy na zwykłe spotkanie ze znajomymi, że warto sobie odpowiedzieć na takie pytanie, co mi daje radość i próbować to wprowadzać, żeby nie zapędzić się w tym wirze codziennych spraw i ciągłej gonitwy, dążenia do tego, żeby coś posiadać.
No i w sobie tę radość, żeby ją potem przekazywać w sposób naturalny dzieciom, no bo tak jak powiedzieliśmy tutaj, wszyscy dzieci się uczą przez naśladowanie, przez obserwowanie dorosłych. To my im nie będziemy robić wykładów. Dziecko, ciesz się, bo warto.
Po czym mówimy to smętnym tonem. Odkryć, co nam sprawia radość, to jedna rzecz, ale w ogóle dać sobie prawo do przeżywania radości. To jest strasznie ważne. Bo możemy sobie nie dawać prawa. Możemy mówić, że no nie, już to minęło, nie przystało.
A z czego tu się cieszyć? No czemu taki smutno? A z czego tu się cieszyć? Tak często odpowiadamy.
To bo to bezpiecznie, prawda? Nikt nic się niczego nie dowie. Nikt nas nie skrytykuje. No, jak dam sobie prawo do radości, w ogóle pomyślę, że mógłbym się cieszyć, a w ogóle, że mogę oczekiwać od życia radości, o to jest jeszcze szaleństwo, bo mogę sobie wyobrazić, że mam wykonywać jakieś tam zadania, spełnić jakieś role. A radość jest takim w ogóle dodatkiem, nie wiadomo do czego potrzebna, jakąś wydumką amerykańską, zagraniczną. Nie, pomyślę, że radość jest ważna, że w ogóle cieszenie się jest ważne. Uznać, że jest ważne, dać sobie prawo do tego, potem sprawdzić, co nam tą radość daje, a potem jeszcze po to sięgnąć, wydaje się trochę karkołomne, ale warto, bo ta radość to napęd na życie. No to jest to, co pozwala nam funkcjonować w zdrowiu, bo to też, jak badania pokazują, samopoczucie ma duży wpływ na funkcjonowanie naszych ciał, układów immunologicznych. To jedna rzecz, więc można powiedzieć, przynajmniej niektóre badania to wskazują, że ci radośni zdrowi żyją. Szybciej dochodzą do siebie po chorobach. To jedna rzecz. A druga rzecz, ci radośni lepiej są postrzegani przez innych wokół. Wobec tego im się łatwiej buduje relacje, lepsze relacje, trwalsze i to w życiu osobistym, czy w pracy zawodowej. To jest taki właśnie paradoks, że myślimy, że jak ponarzekamy, to nam to pomoże w czymkolwiek. Nie, to psuje nasze samopoczucie, zdrowie, relacje. No i potem zostajemy takimi smutasami. I wtedy rzeczywiście mamy powody do smutku.
No i my się tak trochę od środka zatruwamy i tę truciznę tak potem przekazujemy.
Tak, to prawda, ale też mówiliśmy o dzieciach i tak sobie pomyślałam, że to my powinniśmy obserwować dzieci, bo dzieci są autentyczne. I dopóki my, dorośli, trochę nie zniszczymy tej autentyczności, to dziecko jak płacze, to płacze całym sobą. Jak się cieszy, to całym sobą. Więc jeśli mamy trudność też w takim patrzeniu, jak być radosnym, jak się cieszyć, to warto poobserwować dzieci. Dzieci nas obserwują, dorosłych, tak, ale my też możemy od dzieci dużo się nauczyć, tej takiej spontaniczności, bo dużo nas blokuje taka samoocena i chyba i samokrytyka, i strach przed krytyką.
Ale pogodni ludzie, tak jak pan powiedział, są lepiej postrzegani, są zdrowsi, bo to jest dobre i dla ducha, i dla ciała. No i warto może tak sobie zawsze pomyśleć, jak wszystko jest źle, to co jest dobrze? Zawsze jest jakiś plus, zawsze jest jakiś chociaż cień radości i może właśnie wysupłać.
No tak, żeby odwrócić, że nie jedziemy na all inclusive i szukamy, co jest źle, tylko jak wszystko jest źle, to poszukać właśnie, co jest dobrze, bo nie ma rzeczy samo złych albo samo dobrych. To wszystko zależy od naszego patrzenia, jak my to postrzegamy.
Za każdym razem to my nadajemy sens temu, co się wokół nas dzieje. Kiedyś przeprowadzono badanie, jak wygląda zadowolenie życia osób chorych obłożnie, sparaliżowanych. Wydawałoby się, że no jak ktoś przeżywa takie kłopoty zdrowotne, to jego zadowolenie życia powinno być niskie. Nie, broń Boże. Właśnie o to chodzi, że ci ludzie też potrafią się cieszyć. Aktor, który grał kiedyś Supermana, sparaliżowany od szyi w dół, mówił o tym, że to jest nie najpiękniejszy czas jego życia. Bo on tak ten czas postrzegał. To my nadajemy tym, co myślimy, nadajemy znaczenie i odgrywamy tą radość lub smutek w tym, co się wokół nas dzieje.
Możemy chociażby teraz w jednej minucie wymyśleć 100 powodów, dla których możemy się cieszyć i za co być wdzięczni.
I drugie 100, z czym możemy się martwić na przykład. To od nas zależy, na co zwrócimy uwagę, o czym będziemy przede wszystkim myśleć.
Ale jednak zachęcamy do tego, żeby się cieszyć. Naprawdę. Nie tylko w karnawale. Generalnie jest, myślę, że w życiu więcej powodów do radości niż do narzekania i smutku. I warto tych powodów szukać. I pamiętajmy, że to wszystko przekazujemy naszym dzieciom.
Jest takie ćwiczenie stworzone przez psychologów pozytywnych. Oni proponują, że pod koniec dnia wypisać sobie wszystkie fajne rzeczy, które nam się zdarzyły. I to robić przez jakiś czas. Tydzień, dwa. Taki dzienniczek wieczorem po prostu wypełniamy to, co nam fajnego się w ciągu dnia wydarzyło. A fajnego może być wszystko. Uśmiechnęło się ktoś do mnie w autobusie, zrobiłem to, zjadłem dobry obiad, albo pączków sporo zjadłem i przeżyłem. Przyjemny, nie wiem, czas podczas oglądania serialu, cokolwiek. Ale wszystkie takie momenty, kiedy poczuliśmy przyjemne emocje, już nie mówić radość, ale że dobrze nam było, po to, żeby tę swoją uwagę skierować właśnie na te przyjemne, fajne rzeczy, kolekcjonować te przyjemne, fajne rzeczy. I warto to sobie zapisać, że w ciągu dnia zdarzyło mi się to i wtedy poczułem to i to 3 minuty wieczorem zapisywania. No i to warto robić przez tydzień, dwa. To świadomy akt dostrzegania tych pozytywnych rzeczy, bo dzięki temu zaczynamy zwracać uwagę na te fajne rzeczy. My wieczorem przed snem czasem kładziemy się do łóżka i przypominamy sobie dzień, ale przypominamy sobie te trudne rzeczy. Jak przypominamy sobie trudne rzeczy, one same, jak mówimy...
I wtedy trudno zasnąć.
Jak mówimy, same one nam się przypominają. Tak, i wtedy trudno zasnąć. To jest automatyczne w nas, to nasza, bo można powiedzieć, natura ludzka, zwracam uwagę na trudne sytuacje i zagrożenia. Więc to zostaje w nas. A tu jest taka propozycja, żeby świadomie pomyśleć o czymś fajnym. Gdy myślimy o czymś fajnym, to znowu nam to się przypomina, zaczynamy się lepiej czuć. To po pierwsze ułatwia zasypianie, to raz. A po drugie pozwala nam potem popatrzeć, no w tym dniu były kilka przyjemnych rzeczy. Potem, gdy przez jakiś czas to robimy, tydzień, dwa, to możemy nawet to zostawić, ale potem, gdy przychodzi trudniejszy dzień, to wtedy warto sięgnąć do tego dzienniczka i zobaczyć, no przeżywałem to. Życie może być przyjemne i jest przyjemne, tylko trzeba na to zwrócić uwagę.
Ale też to, co mówisz o tym ćwiczeniu, to może nakręcać, że jeśli wypiszę sobie fajne rzeczy, dzień, dwa, to mogę mieć taką ciekawość, co mnie dobrego spotka kolejnego dnia. I takie oczekiwanie dobrych rzeczy. Wtedy automatycznie uwagę też skupiamy na tym poszukiwaniu dobrych rzeczy.
I one zaczynają się nam zdarzać wtedy.
I do tego zachęcali nasi goście, psychoterapeuci Małgorzata Milewska i Artur Brzeziński. Uśmiechamy się na koniec do wszystkich serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Optymizmu i radości życzymy wszystkim.
Dziękujemy bardzo.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.